Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, trzeci odcinek. Dzisiaj z naszym ekspertem porozmawiamy o sprzęcie. To na pewno Was bardzo interesuje, bo wiele pytań dotyczyło właśnie tego tematu, jakiego sprzętu używać, co nabyć, co jest sensownym zakupem, a co nie. Więc dzisiaj dowiemy się, co powinniśmy mieć, żeby mieć szansę na przetrwanie w trudnej sytuacji związanej oczywiście ze skażeniem. Czyli idziemy od góry, od masek, jakie są typy masek, jakie są warte nabycia, skafandrów, co zrobić, jak zabezpieczyć, jak przetrenować to, bo to też jest bardzo istotne o tym w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam serdecznie, witam ponownie naszego instruktora.
Witam również serdecznie Pana i widzów. Dobrze, a więc przechodząc do treści tutaj odcinka. Ja osobiście zalecam zakup maski pełnotwarzowej, tutaj jednego typu, znaczy jeden model, tu mamy inny model. Czy widać teraz te maski dobrze? Tak, dobra.
Widać, super. Widać.
Tak, są to maski pełnotwarzowe, co za tym idzie, chronią nam oczy, to jest bardzo ważne, bo dużo substancji chemicznych atakuje nasze oczy, bądź działa po prostu odrażniająco na oczy, chronią nam oczy, chronią nasze drogi oddechowe, czyli usta i nos, oraz chronią skórę twarzy. To też jest ważny aspekt, ponieważ bardzo dużo na przykład bojowych środków trujących, szczególnie tych fosforoorganicznych, czyli to są środki paralityczno-drgawkowe, na przykład sarin, soman, tabun, VX gaz, to tak, to jest z angielskiego nazwa VX, pisze się VX, właśnie one atakują głównie przez skórę, w sensie oczywiście przez drogi oddechowe też, ale są wchłanialne przez skórę, dlatego kombinezon też jest bardzo ważny, ale to o kombinezonce troszeczkę dalej. Teraz skupmy się właśnie jeszcze na tych maskach, że zabezpieczają nam w pełni twarz, czego półmaski na przykład, czyli maska, która chroni tylko nos i usta, nie robi, ponieważ możemy sobie do niej dokompletować oczywiście tak zwane gogle szczelne, czyli chroniące przed wnikaniem gazów i tak dalej, ale połączenie zawsze gogli z półmaską, zawsze tutaj w tym miejscu pozostaje nam pewna nieszczelność, która może być nawet niewidoczna dla nas gołym okiem, ale będzie to droga dla substancji chemicznej, którą może nam mimo wszystko zrobić krzywdę. I to nie chodzi o to, że ona nam podcieknie pod maskę, bo tak się raczej nie stanie, ale bo te maski mimo wszystko są szczelne, ale chodzi o to, że będzie miała kontakt na tym odcinku z naszą skórą pod naszymi oczami, między naszymi policzkami a oczami i to już może spowodować nasze tak naprawdę zatrucie naszego organizmu i śmierć nawet w takim skrajnym przypadku, nazwijmy to. Tak? Więc mamy omówioną część twarzową. Kwestia jest jeszcze bardzo ważna taka, żeby maski miały tak zwany uniwersalny gwint, to jest gwint RD40, tak się nazywa ten gwint, że także radzę podczas zakupu masek, o, on tak wygląda, to jest taki gwint okrągły, ja tutaj może jeszcze pokażę od razu filtro pochłaniacz z takim gwintem, widać, on ma tutaj, to jest właśnie ten element do mocowania tego filtro pochłaniacza, czyli elementu oczyszczającego do maski. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie to było RD40. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo popularny format mocowania tych elementów oczyszczających do masek. Używa ich również NATO, czyli w razie, gdyby była sytuacja taka, że na przykład mamy swoją maskę i załóżmy, że wojsko dystrybuuje filtry na przykład dla ludności, no to my już nie musimy wtedy brać od wojska maski, jakiejś tam zleżałej z magazynu, tylko mamy swoją maskę i wkręcamy sobie ich filtr tylko na przykład, tak? Jeśli załóżmy wojsko wykazałoby się taką inicjatywą, bądź na przykład w ramach gdzieś tam jakiejś rozmowy z żołnierzem, wiadomo, za papierosa dostalibyśmy taki filtr. Mówię oczywiście o takich bardzo teoretycznych sytuacjach. Tylko sama maska to jest tylko kawałek silikonu, który nas nie chroni sam w sobie. Do niego musimy jeszcze skomponować element oczyszczający powietrze. Tutaj mamy filtr klasy P3. Ten filtr zabezpiecza nasz organizm poprzez wnikanie przez drogi oddechowe i oczy przed substancjami promieniotwórczymi w postaci pyłu, również przed pyłem na przykład azbestowym, czyli inny rodzaj pyłu toksycznego, bądź mogą to być jakieś inne proszki chemiczne po prostu, przed którymi nas to zabezpieczy. Dodatkowo taki filtr klasy P3 chroni nas przed mikroorganizmami chorobotwórczymi, takimi jak grzyby, bakterie, wirusy, ale nie chroni nas przed gazami, tak? Dlatego rozwiązaniem bardziej optymalnym, troszeczkę droższym, ale bardziej optymalnym jest kombinowane rozwiązanie, czyli mamy moduł filtra i mamy moduł pochłaniacza. Pochłaniacz jest odpowiedzialny za ochronę naszego organizmu przed substancjami pod postacią gazów i par, czyli po prostu parującej cieczy, która przechodzi, wiadomo, w stan taki bardziej gazowy. I kwestia jest taka, że ważne jest, żeby mieć kombinowany ten filtropochłaniacz, bo to jest filtr i pochłaniacz, czyli w jednym, bo mamy też osobno, możemy kupić sobie pochłaniacz, który nie chroni nas przed właśnie bakteriami, wirusami i tak dalej, a tutaj ważne jest, żeby zakupić filtropochłaniacz, ponieważ tak jak mówię, chroni on przed szerszym aspektem zagrożeń. Filtropochłaniacze mają swoje oznaczenia. Oznaczenie białe jest to filtr przeciwpyłowy i musimy sobie wtedy przeczytać, jaka to jest literka, czyli P3 na przykład. P3 jest najwyższy, dlatego zalecam też zakup filtrów P3, ponieważ na przykład filtry klasy P2 i P1 są niewiele tańsze, dosłownie kilka złotych, mniej więcej to jest cena jednego piwa, a zapewnia nam dużo niższą ochronę po prostu, tak? Dlatego no nie polecam. Dlatego reasumując, filtr P3. Jeśli bierzemy filtr przeciwpłowy, to filtr P3. Kolejną
mam
kwestią...
Pytanie.
Tak?
Mam takie pytanko, bo wspomniał Pan o maskach i o filtrach. Czy musimy szukać jakichś specjalistycznych sklepów militarnych, żeby tego typu sprzęt nabyć, czy on jest dostępny również, powiedzmy, w jakichś tam sklepach BHP i ochrony, takiej, która jest na co dzień wykorzystywana? Bo też były takie pytania od naszych widzów, czy maski dostępne cywilnie, czyli takie na przykład, które są stosowane w rolnictwie, podczas ochrony, podczas oprysków lub ewentualnie przy lakierowaniu, lakiernictwie, też można wykorzystać. Czy to jednak nie jest jakość, która jest wystarczająca?
Jak najbardziej tego typu maski, które tutaj ja prezentuję, są to maski tak zwane cywilne. To jest wszystko do nabycia w sklepach BHP właśnie. Zalecałbym raczej, jak zaopatrywać się to w takich sklepach, które zajmują się stricte BHP, a nie w sklepach militarnych. Oczywiście jeśli sklepy militarne sprzedają produkty, które są certyfikowane, to jak najbardziej warto temu zaufać, no bo no, przeszło to całą drogę certyfikacji w jednostkach odpowiednich notyfikacyjnych, więc mamy potwierdzenie, że sprzęt ten zapewnia ochronę. Przy czym należy pamiętać, że każdy sprzęt ma swoje ograniczenia, ale o tym już, to już są jakby indywidualne kwestie danego modelu i trzeba zawsze przeczytać instrukcję użytkowania, do czego on służy, a do czego on nie służy. Bo na przykład mamy coś takiego, jak chociażby najwyższe dopuszczalne stężenie danej substancji przy tym sprzęcie, tak? I to jest wartości NDS. I na przykład większość masek pełnotwarzowych będzie miało dla gazów tak zwane NDS, czyli najwyższe dopuszczalne stężenie, 20%, razy 20. A na przykład już półmaski 20-krotnego NDS-u nie, najzwyczajniej w świecie nie otrzymają, bo po prostu zapewniają niższy poziom ochrony, tak? Dlatego warto na to zwracać uwagę. Chciałbym tutaj właśnie powiedzieć, że ten akurat sprzęt, który ja tutaj prezentuję, różni się tylko tym od wojskowego, a jest to sprzęt cywilny, że nie ma możliwości picia, ponieważ maski wojskowe mają tutaj, bo jest dokładnie taka sama maska tej samej firmy, występuje w wersji wojskowej i ona ma tutaj po prostu możliwość podpięcia takiego bidonu na wodę i picia w masce podczas korzystania z niej po prostu. A tutaj, dlaczego to nie jest w rozwiązaniach cywilnych? Ponieważ rozwiązania cywilne bazują na tym, że jest strefa czysta i strefa brudna. W strefie brudnej musimy nosić maski. Na wyjściu ze strefy brudnej do strefy czystej jest dekontaminacja, czyli oczyszczenie substancji chemicznych i w strefie czystej się już sobie rozbieramy i po prostu możemy sobie się napić zwyczajnie wody, tak? A w sytuacji wojennej no to jest założenie takie, że jest jakiś tam okop, przykładowo siedzimy w okopie, został ostrzelany jakąś amunicją chemiczną, no i nie możemy zdjąć maski, żeby się napić, tak? Dlatego tam jest po prostu to rozwiązane. Przy czym jest to rozwiązanie średnio praktyczne, ponieważ mało higieniczne, często się tam bakterie rozwijają po prostu, tak? Jak tam będziemy wodę pili i tak dalej, ma to swoje wady, to też jest potencjalne miejsce, gdzie może być jakiś przeciek substancji chemicznej, co też nie jest de facto dobre dla nas, tak? To wiadomo. Ci filtropochłaniacze. Chciałbym tutaj przedstawić, że każdy filtropochłaniacz jest dedykowany do danego zagrożenia, czyli do danego typu substancji chemicznych. O tym, jakie to są substancje, znajdziecie informacje w internecie. To, że ja wam teraz to powiem, to i tak tego nie zapamiętacie, dlatego jeśli będziecie się chcieli zabezpieczyć przed daną substancją chemiczną, zachęcam do po prostu poczytania sobie, przed czym chroni dany pochłaniacz. Tak, jeśli będzie, że tak powiem, taki, nie będzie to zrozumiałe, to możemy ewentualnie dograć odcinek tutaj z panem Rafałem na ten temat, gdzie to wyjaśnimy, ale to już będzie osobny odcinek, żeby tutaj nie tracić czasu. Przy czym polecam filtropochłaniacze wielogazowe, czyli takie, które mają więcej niż jedną literkę, ponieważ one są oznaczane literkami A, B, E, K, HG. HG to już jest chroniący przed rtęcią. NO i tak dalej. Jest bardzo dużo literek, które po prostu typów zagrożeń, przed którymi chronią, chemicznymi, tak? Dlatego chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że trzeba zgłębić temat, przed czym chroni dany pochłaniacz, po to, żeby po prostu się najzwyczajniej w świecie nie zatruć, bo może być taka sytuacja, że Wy sobie wkręcicie filtropochłaniacz typu BP3, czyli substancje nieorganiczne z filtrem przeciwpyłowym klasy P3, a pójdziecie przykładowo w chmurę substancji organicznej i się okaże, że ten filtropochłaniacz Was na przykład nie ochronił, nie zapewnił Wam ochrony i taką życie, bo po prostu źle dobraliście element opuszczający powietrze. Dlatego jest to bardzo ważna kwestia, żeby zgłębić ten temat. To znajdziecie w instrukcjach tych filtropochłaniaczy, jak i po prostu na stronie sklepów, w których będziecie to kupować. Jak dobrać filtropochłaniacz pod dane zagrożenie.
A więc o maskach już się dowiedzieliśmy, przynajmniej podstaw, jakiego typu najlepiej wybrać, czyli takie na całą twarz z odpowiednimi filtrami, w zależności od sytuacji, w której byśmy się znaleźli, czyli typu skażenia. Ale teraz przejdźmy do skafandrów, bo też są bardzo istotne. To, że mamy naszą twarz zabezpieczoną, to jeszcze jest trochę za mało. Również różnego rodzaju skażenia mogą nam wejść przez ciało, które nie będzie w odpowiedni sposób zabezpieczone. Na jakie skafandry powinniśmy zwrócić uwagę? I czy są jakieś specjalne materiały, z których one są wykonane, które rzeczywiście dadzą nam sensowne bezpieczeństwo i też nie zbankrutujemy podczas zakupu tego typu skafandra dla siebie i dla swojej rodziny?
Więc tak, de facto moglibyśmy wyróżnić dwa materiały warte uwagi, ale, że tak powiem, tutaj nie zdradzając nazwy handlowej może tego materiału, dodam, że jest tutaj nazwa handlowa tego materiału i kończy się literką F, w sensie jest jeden człon nazwy, drugi człon kończy się literką F lub CLF. To są dwa materiały, które są warte uwagi, ponieważ mają potwierdzone poprzez badania laboratoryjne, mają potwierdzoną barierowość dla substancji chemicznych, tych właśnie z grupy paralityczno-drgawkowych, czyli na przykład sarin, soman, tabun, czy tak jak powiedziałem wcześniej, VX. Jest to jak gdyby bardzo, uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ szczególnie te substancje są takie w grupie dużego ryzyka użycia w ramach potencjalnego, powiedzmy, konfliktu, gdyby doszło do użycia broni chemicznej, tak? To są to substancje szczególnie typowane jako z wysokim prawdopodobieństwem użycia z tego powodu, że są bardzo skutecznymi substancjami, ponieważ wystarczy je tylko dotknąć i się umiera, tak? Znaczy nie umiera się w ciągu sekundy od dotknięcia, no ale w ciągu kilku godzin się umiera, tak? I są to materiały właśnie tak jak powiedziałem, jeden to jest nazwa handlowa i potem jest spacja literka F, a inna to jest nazwa handlowa, spacja literka CLF, czyli trzy literki. I one, jak wejdziemy sobie chociażby w charakterystykę produktu, czyli powiedzmy w dużym uproszczeniu instrukcję, mamy tam napisane ich czas barierowości i są to naprawdę imponujące wyniki. Ja tutaj przytoczę na przykład właśnie ze strony internetowej producenta tego skafandra, przytoczę chociażby czas dla gazu, znaczy dla substancji VX. Jest to 9300 minut ochrony aż. Na przykład dla chloru w postaci gazowej jest to 440 minut. Dla amoniaku w postaci gazowej jest to 90 minut, czyli półtorej godziny. Wiem, że wydaje się to być może dość mało, że tylko półtorej godziny, ale zwróćmy uwagę jak gdyby na specyfikę, że amoniak, no jaka jest szansa, że w wolnej przestrzeni, czyli na podwórku, przez 90 minut będzie amoniak, tak na dobrą sprawę. No bardzo mała szansa, ponieważ on się z wiatrem rozwiewa bardzo szybko, jest to gaz, on się miesza z powietrzem. Więc szansa na to, że będziemy powiedzmy w chmurze amoniaku, no jest... No, przez 90 minut, no to musielibyśmy chyba celowo tam być po prostu i działać na tym terenie, żeby, nie wiem, łatać jakąś cysternę czy z amoniakiem, czy coś takiego, żeby chociaż to też najczęściej amoniak w formie ciekłej jest przewożony, no to tak jakby już nie wchodząc w takie szczegóły. Dlatego uważam, że to są dość imponujące wyniki, no bo na przykład tak jak powiedziałem, dla tej broni, dla tych środków paralityczno-drgawkowych, czyli dla tego jednego z najbardziej toksycznych właśnie tego VX jest to aż 9300 minut ochrony. To jest naprawdę imponujący wynik. Tak długo nie dacie rady chociażby wysiedzieć w tym kombinezonie, po prostu poprzez fizyczność ludzką, że po pierwsze w takim kombinezonie jest bardzo gorąco, tak? Ciało nie oddycha, bo to jest materiał barierowy, czyli on no, nic nie przepuszcza po prostu. Tak? Do tego pocimy się, jest nam odwadniamy się cały czas. Tak? Są też potrzeby fizjologiczne, czyli po prostu no, oddanie kału, moczu i No wiadomo, jest to cały szereg tutaj co do tego, tak?
No właśnie, w tym przypadku, jak pan wspomina, to że trudno jest wytrzymać w tego typu ochronnych elementach, Właśnie, przydałoby się, moi drodzy, również przetestowanie, bo to, że opowiadamy o różnego rodzaju sprzętach, które możecie zastosować, o różnego rodzaju maskach, skafandrach, jeśli już je będziecie posiadać, warto je ubrać i zobaczyć, jak się w nich czujecie. Jestem przekonany, że w sytuacji stresowej, gdy wzrośnie Wam szybkość oddechu, jak założycie sobie maskę z odpowiednimi filtrami na głowę, na twarz, będziecie mieli bardzo duży dyskomfort z oddychaniem, bo to oddychanie nie jest takie płynne jak bez maski. No to jest oczywiste, bo musi być powietrze przefiltrowane. Więc musicie sprawdzić, w jaki sposób się wtedy zachowujecie, bo jeszcze dodatkowo aspekt psychologiczny trudnej sytuacji, wy musicie w tym być i możecie tego zdjąć, jak się zachowacie. Więc sprawdzenie waszych możliwości fizjologicznych, nawet tak jak przed chwilą pan mówi, w tych skafandrach, ciało nie oddycha, bo jest bariera nieprzepuszczająca zewnętrznego powietrza, ze czynników zewnętrznych, tak samo jak i maska na twarzy. Jak długo jesteście wytrzymać w czymś takim? Już nie mówię o x godzin, żebyście siedzieli, ale przynajmniej na 10-15 minut sprawdźcie, w jaki sposób wasze ciało daje wam odpowiedź. Czy jesteście w stanie wytrzymać te kilkanaście minut, żeby przetransportować się z punktu A do punktu B, bo głównie do tego będzie wam służyć tego typu ochrona, żeby się przedostać bezpiecznie ze skażonego miejsca lub ewentualnie z otoczenia, które jest skażone, do takiego, które jest wolne od skażenia, więc bardziej krótkoterminowo będziecie tego korzystać, a nie przez XXX godzin. Więc na pewno zweryfikowanie swoich możliwości fizycznych, fizjologicznych i psychicznych przed wystąpieniem jakiegokolwiek zagrożenia czy tam skażenia, na pewno warto wziąć to pod uwagę i przetrenować. Czy jeszcze jakieś uwagi dotyczące, bo już wiemy, jakie maski, wiemy, jakie skafandry, co jeszcze powinniśmy mieć?
De facto powinniśmy mieć jeszcze rękawice i obuwie tak zwane chemioodporne, czyli to są najczęściej kalosze chemioodporne, no bo no, z racji tego, że ma walczyć to z substancją chemiczną, no to nie mogą one przeciekać, no to są to kalosze najczęściej. Przy czym, dobrze, wracając do rękawic może, bo tak idźmy od góry jakby do dołu. Rękawice, jest wiele typów rękawic przeciwchemicznych na rynku, naprawdę, jest bardzo dużo typów. Tutaj polecałbym rękawice z tak zwanej gumy butylowej, to są takie czarne rękawice gumowe, różnych producentów są i zachęcam jakby do analizy samemu, jakie produkty, jaki produkt Państwa interesuje. Są one dostępne w różnych cenach, dostępnych jakby dla ludzi, bo to są ceny rzędu na dzień dzisiejszy, jak to nagrywamy, około 100-200 zł, więc to nie są też jakieś rzeczy takie, powiedzmy, kosmicznie drogie. Przy czym też jakby jeden producent na terenie Polski, bo to jest w ogóle polski producent skafandrów, właśnie z tego materiału, co Państwu powiedziałem, CLF i F, tych dwóch materiałów, on oferuje zgrzanie takich rękawic z kombinezonem na stałe, na szczelnie. Ja osobiście jestem wielkim fanem takiego rozwiązania, ponieważ po pierwsze jest to pewne łączenie, a po drugie jak gdyby minimalizuje to ilość czynności, które trzeba wykonać, żeby założyć taki kombinezon prawidłowo. Ponieważ jeśli będziemy mieli zwyczajnie zakończony tak jak ja mam bluzę zakończoną, czyli po prostu zwykły rękaw i ręka sobie stamtąd wystaje, to jak po założeniu takiej rękawicy musimy jeszcze to owinąć taśmą, doszczelnić taśmą przeciwchemiczną. Takimi taśmami są specjalne taśmy barierowe, które chronią przed tego typu, one są koloru żółtego bądź niebieskiego, są takie dwie taśmy, ale tutaj nie będziemy mówić o konkretnych produktach, żeby nie robić reklamy, ale właśnie te taśmy mają potwierdzenie laboratoryjne, że substancje chemiczne nie przepuszczają po prostu. I klej jest odpowiedni, i materiał wykonania taśmy jest odpowiedni, ale mimo wszystko można popełnić błąd podczas chociażby zaklejania tego i zrobić taką rynienkę tak zwaną, czyli to, że ta taśma się po prostu tak zwinie w taki mankiet i tam już będzie mogło coś wciekać po prostu najzwyczajniej w świecie. Dlatego jest to taki czynnik ryzyka, no ale jeśli często musimy wymieniać rękawice, no bo załóżmy taka jest specyfika pracy, no to wtedy jest to lepsze rozwiązanie, ale w sytuacji dla nas, dla cywili, jak chcemy tylko przejść z punktu A do punktu B, bądź, no nie wiem, przykładowo wywalić skażoną odzież na zewnątrz, czy też no takie prace, gdzie nie wymieniamy tych rękawic cały czas, zachęcałbym do zgrzania tego z kombinezonem, ponieważ i tak de facto koszt niewiele się podniesie, takiego zgrzania, a mamy dużo wyższą ochronę, tak? I to mówimy wszystkie jak gdyby aspekty, które ja tutaj Państwu prezentuję, są dostępne cenowo dla każdego cywila tak naprawdę. To nie są sprzęty za kilka tysięcy złotych, tylko bardziej za kilkaset złotych za sztukę pojedynczego, załóżmy, elementu. Tak, bo gdzieś tam celowo na przykład pomijamy tak zwane aparaty izolacyjne powietrzne, to są te z butlą na plecach, ponieważ one kosztują no kilka tysięcy złotych, więc kto by coś takiego kupował, tak? To są, można w tej cenie kupić de facto używany samochód takiego aparatu, więc no wiadomo, to chodzi o pewną realność sytuacji, a nie gdzieś tam takie oderwane od rzeczywistości porady, tak? Bo to każdy może powiedzieć, że kupcie sobie z butlą tlenową, powietrzną, przepraszam, tlen jest toksyczny, czysty, dlatego jest butla powietrzna ze sprężonym powietrzem, butla powietrzna właśnie, i taki strój, który całkowicie izoluje tak zwanej klasy 1A, czyli to jest odzież gazoszczelna z wewnętrznym aparatem oddechowym właśnie na sprężone powietrze, no ale to taki zestaw kosztuje tyle, że można za to samochód z salonu kupić nowy, więc to już, no, no po co, tak?
Dobrze, to skoro już wiemy cały komplet naszego ubioru, w jaki sposób, bo też było pytanie od widza, jak zadbać o zwierzęta, choćby takie mniejsze jak psy, koty, czy są jakieś specjalne klatki, które, do których można by było takie zwierzęta umieścić i zabezpieczyć je przed potencjalnym skażeniem, tak żeby mogły przez ten czas transportu z punktu A do punktu B normalnie funkcjonować i przeżyć, bez szkody na zdrowiu.
Powiem tak, na zagranicznych portalach aukcyjnych znajdują się bardzo rzadko maski dla psów. To jest bardzo rzadkość, bo tylko to są maski wojskowe takie, właśnie przeznaczenie dla tych psów bojowych, tak? Czyli tych takich, no tak jak są używane w różnych oddziałach. Przy czym jest to bardzo rzadkie, bardzo drogie i całkowicie moim zdaniem nieopłacalne z punktu widzenia naszych finansów, bo to są ceny często w dolarach, kilkaset dolarów na przykład, gdzie taka maska dla psa kosztuje, nie wiem, 5000 złotych na przykład potrafi kosztować, tak? No to wiecie Państwo, to jest skażenie, może być, może go nie być, tak? Tak naprawdę to może być wydatek, którego nigdy nie użyjecie. I jak gdyby powiem więcej, polskie braki w zakresie obrony cywilnej do tego stopnia są duże, że nawet nie ma masek przeciwgazowych dla dzieci. Jeśli dziecko nie ma rozmiaru twarzy, jak już dorosły, jak jakiś, powiedzmy, jak kobieta, bo dla kobiet są maski takie mniejsze, bo niektóre maski występują w różnych rozmiarach. Ta na przykład ma 3 rozmiary, ta maska. Większość masek ogólnie ma 3 rozmiary. To jest najczęściej 1, 2, 3 po prostu. 1 jest najmniejsza, 3 jest największa. I właśnie przykre jest to, że nawet aktualnie w Polsce na takim rynku powszechnym no nie ma masek dla dzieci nawet, takich małych dzieci, ja mówię w wieku przedszkolnym, tak? Czyli w wieku już powiedzmy szkolnym, jakimś tam 8 klasa, no to już się znajdą, no bo to już są często osoby o aparycjach drobnej kobiety na przykład, czy drobnego mężczyzny, ale się znajdzie. A dla takich malutkich dzieci na przykład właśnie, jak mówię, 5 lat, 6 lat, to nawet no nie ma masek, chyba że ma dużą twarz to dziecko po prostu, tak? I to jest przykre, bo oczywiście są rozwiązania na świecie tego typu, tylko to są najczęściej aparaty tak zwane o wymuszonym przepływie powietrza, czyli dzieciaczek ma wtedy taki plecaczek na plecach z 2 filtrami, tam trzeba baterię wkładać i to wtedy dziecku nadmuchuje taki kaptur, jest, zakłada się na głowę z szczypą i wtedy to nadmuchuje dziecku powietrze świeże, przefiltrowane przez te filtry. To rozwiązanie ma swój minus, ponieważ podczas wybuchu jądrowego wydziela się impuls elektromagnetyczny, który może zniszczyć tego typu urządzenie, tak? Nie wiem, czy to urządzenie jest zabezpieczone przed impulsem elektromagnetycznym, ale to nawet jeśli jest zabezpieczone, to pewnie do jakiejś tam mocy impulsu, bo to zawsze tak jest, że zabezpieczenia są zawsze do jakiejś mocy, tak samo jak macie Państwo, nie wiem, urządzenie wodoodporne, to ono też jest tylko do pewnej głębokości wodoodporne, także tutaj działa to na takiej samej zasadzie, że nawet jak zabezpieczymy sobie te, no ten plecaczek, ten aparat nadmuchowy, no to i tak, dlatego mówię, to jest przykre, że więc odpowiedź brzmi, ja się z czymś takim nie spotkałem po prostu, bo skoro nawet jest problem, żeby na rynku cywilnym kupić maskę dla dziecka, tym bardziej dla konia, czy dla kota, czy psa, tak? Po prostu.
Czyli w takim przypadku, jeśli mamy jakieś drobne zwierzęta lub dzieci, to musimy je próbować
izolować od środowiska skażonego, tak, po prostu.
Tak jest, czyli to już inwencja twórcza własna, korzystając z tego, co mamy dostępne, w jakiś sposób znaleźć, który zmaksymalizuje szansę na nieskażenie nam bliskich, czy dzieci, czy zwierząt.
Tak, przy czym podkreślam, no małych dzieci, no bo już te takie nastolatki, no to już tak, jest tak. Jak najbardziej, mogą założyć maskę dla dorosłego po prostu, tak.
No dobrze, to czyli to są podstawowe jakby bezpośrednie zabezpieczenia, sposoby zabezpieczenia siebie, czyli maski, skafandry, rękawice i jakiegoś typu obuwie, które nie przepuszcza nam materiałów skażonych, czyli tutaj mielibyśmy ten temat już zamknięty. W kolejnym odcinku poopowiadamy, porozmawiamy o tym, w jaki sposób przygotować się do potencjalnej ewakuacji, jeśli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że nie będziemy mogli zostać. Ale też również poopowiadamy i porozmawiamy o tym, czy zawsze ewakuacja jest najlepszym wyjściem, czy czasami nie jest warto zostać u siebie w domu, który znamy, wiemy, co się w nim znajduje, ile mamy zapasów. Też porozmawiamy o tym, w jaki sposób te zapasy nasze mogą zostać też narażone na skażenie i ewentualnie w jaki sposób to rozpoznać lub w jaki sposób przechowywać te rzeczy, które będą naszym pożywieniem, żeby nie absorbowały na przykład radioaktywnego jakiegoś skażenia, które jest w okolicy, bo takowe, powiedzmy, jakby wystąpiło, no to też przeniesie się do jedzenia i do picia, które znajduje się czy to na zewnątrz, czy wewnątrz, więc to są też tematy do kolejnego odcinka, na który oczywiście serdecznie zapraszamy, a dzisiejszy już kończymy. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.
Miłego dnia wszystkim.